Imprezy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu. Witają Rafał Regulski i realizujący audycję Krzysztof Jankowski. Czy w Państwa mieszkaniach, w Państwa domach czuć już święta? Pachnie nimi? Czy pachnie płynem do podłóg albo może ciastem piernikowym? Aż się boję te same pytania zadać jednemu z moich gości, panu Krzysztofowi, ale spytam, czy u pana, panie Krzysztofie, pachnie świętami?
Dobry wieczór. Święta to jest coś, o czym zapomniałem i to dzięki temu, co się dzieje ostatnio na Stolarskiej. Święta na pewno nie kojarzą mi się w tej chwili z zapachem pierników, na pewno nie kojarzą mi się z wodą, bo której nie mam, na pewno nie kojarzą mi się z gazem, którego nie mam, na pewno nie kojarzą mi się z radością. Może 24, kiedy usiądę przy stole wigilijnym, nie wiem jeszcze gdzie, czy usiądę na ulicy, czy usiądę w domu, w którym jeszcze mieszkam. Nie wiem, czy usiądę w komplecie, bo moja żona wczoraj miała bardzo silny atak duszności, była intubowana, było zagrożenie bezpośrednie życia. Także po prostu w tej chwili święta kojarzą mi się ze strachem. Boję się. Po prostu boję się o życie, boję się o to, co będzie, boję się o to, co będzie nie tyle za kilka dni, za tydzień, boję się dosłownie o to, co się dzieje w tej chwili, na przykład w moim domu.
Panie Krzysztofie, jaka temperatura panuje w pana mieszkaniu?
Temperatura na szczęście jest dobra, dlatego że mam ogrzewanie elektryczne, które sam zresztą zamontowałem w tym mieszkaniu. Prąd jeszcze mam. Enea była na tyle łaskawa, że wyłączyła prąd tylko na klatce schodowej. Tylko, to właściwie jest tylko. Nie wiem, wczoraj jak już moja żona była znoszona przez pogotowie, jeszcze przez ratowników na przykład po schodach, to dużo nie brakowało, żeby się po prostu powywracali razem ze znoszoną chorą, bo po prostu na placu schodowej jest ciemno. Także dziękuję firmie Enea za prezent, wspaniały prezent, który nam dała na święta. Dziękuję w imieniu swoim własnym i mieszkańców. Nastąpiło to dwa dni temu.
Dwa dni temu. Od dwóch dni jest prąd. Proszę pana, jeszcze jedno. Ile mieszkań w tej chwili jest zamieszkałych? Ile rodzin czy osób jeszcze cały czas tam jest?
Pięć rodzin.
Pan Krzysztof Chojnacki, lokator słynny już na całą Polskę kamienicy przy Stolarskiej 2 w Poznaniu, to jeden z naszych gości. W studio jest też, przepraszam, że tak to powiem, urzędnik gadający ludzkim głosem, pan Paweł Łukaszewski, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego dla miasta Poznania. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór.
Proszę pana, no pana chyba mi nie wypada pytać o nastrój świąteczny, bo on chyba jest, tak? Urzędnikowi chyba takie sprawy nie psują na tyle nastroju, żeby nie miał przeżywać w radości świąt.
Nastrój jest, aczkolwiek sytuacja, która ma miejsce na Stolarskiej, myślę w wielu innych budynkach, kamienicach w Poznaniu, nie napawa optymizmem, dlatego że problem, który pojawił się w kamienicy przy ulicy Stolarskiej, on rzeczywiście ma wymiar ekstremalny, jeżeli chodzi o warunki bezpieczeństwa użytkowników tego budynku. Ma miejsce również w wielu niestety innych kamienicach, aczkolwiek nie na tak dużą skalę jak tam.
Czy pan potrafi wyjaśnić dlaczego, bo ja to pytałem już kilku gości w tej audycji o tej porze w rozmowie po zachodzie, czy potrafi pan wyjaśnić, dlaczego ta sprawa akurat, dlaczego ta kamienica stała się tak słynna? Jak pan to tłumaczy, patrząc z fotela inspektora nadzoru budowlanego?
W każdym innym przypadku, kiedy właściciele lub zarządcy kamienic, budynków mieszkalnych, wielorodzinnych próbowali różnymi metodami pozbyć się lokatorów ze swoich kamienic, eskalacja ich działań nie była tak ogromna i na tak dużą skalę, jak w tym przypadku. Przypomnę sprawę kamienicy przy ulicy Piaskowej. Tam mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją, zdemontowano stolarkę kienną, drzwiową. Miało to wszystko miejsce podczas fatalnych warunków atmosferycznych. Wykonano także wiele innych prac budowlanych, czy też demontażu różnych elementów tej kamienicy, po to tylko, żeby lokatorzy tego budynku się jak najszybciej wyprowadzili. I tam w odpowiednim momencie właściciel tego budynku powiedział stop. Powiedział stop pełnomocnikom, których na początku upoważnił do tego, żeby zajęli się administrowaniem tą kamienicą i dzięki temu, że właściciel w odpowiednim momencie powiedział, że nie godzę się na takie metody działania, na takie sposoby pozbywania się lokatorów, dzięki temu w sytuacji piaskowej udało się temu konfliktowi szybko zażegnać i sytuację szybko uporządkować. Dzisiaj ten budynek jest w dobrym stanie technicznym. Wiele napraw, które należało zrobić, zostało wykonanych.
Natomiast a lokatorzy zostali tam?
A lokatorzy zostali, oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o ulicę Stolarską, niestety budynek przy Stolarskiej niestety pomimo wielu prób, wielu postępowań administracyjnych w sprawie stanu technicznego, postępowań, które ja prowadziłem w sprawie przywrócenia sprawności technicznej instalacji wody, niestety te postępowania są nieskuteczne ze względu na to, że ani pełnomocnicy, ani właściciele nie są zainteresowani tym, żeby przywrócić właściwy stan techniczny, a tym samym doprowadzić do takiej sytuacji, że lokatorzy będą mieli zachowane bezpieczne warunki użytkowania tego budynku.
Proszę Państwa, w trakcie audycji wejdziemy bardziej szczegółowo w tę historię, w te sprawy. Ja tylko jeszcze powiem, że będzie trzeci gość telefoniczny i to będzie, proszę Państwa, adwokat Mirosław Martyn, pełnomocnik, czy może raczej, no, chyba pełnomocnik, prawnik właścicieli kamienicy, czyli panów Lechosława Gawlońskiego i Grzegorza Liberkowskiego. Połączymy się z nim w trakcie audycji. Zapraszam do udziału w tej rozmowie po zachodzie. Przypomnę, do 22:00 dziś rozmawiamy o Stolarskiej 2 przed świętami. Zapraszam. Ja Państwu przypomnę oczywiście numer telefonu do naszego studia 618-654-654. Każdy może włączyć się do rozmowy albo napisać maile na adres antena@radiomerkury.pl. W studio przypomnę pan Krzysztof Chojnacki, lokator ze Stolarskiej 2 i powiatowy inspektor nadzoru budowlanego dla miasta Poznania, pan Paweł Łukaszewski. Pytanie do pana Krzysztofa. Panie Krzysztofie, pan teraz tutaj przyszedł na godzinę do nas, do radia. Kto jest w mieszkaniu z pańską żoną?
Z moją żoną jest córka, niepełnoletnia córka Karolina. W tej chwili opiekuje się żoną i w tej chwili czuwa nad jej bezpieczeństwem, aczkolwiek jest to czasami bardzo trudne z uwagi na to, że nie zawsze dyspozytorzy pogotowia, którzy przyjmują zgłoszenie od małoletniego dziecka, zachowują się w sposób odpowiedzialny i poważny, czego wynikiem były skargi wielokrotne składane właśnie w tej kwestii.
Tak często wzywane jest pogotowie?
Pogotowie jest praktycznie kilka razy w tygodniu wzywane. Na skutek wyłączenia, tak jak powiedziałem wcześniej, oświetlenia na klatce schodowej decyzją Enei, po prostu w tej chwili jest to koszmar. Jest to po prostu sytuacja, która praktycznie wydaje się, nie wiem...
Nie byłoby, panie Krzysztofie, rozsądniej przekazać żonę jakiemuś szpitalowi, skoro jest tak źle?
Wie pan, użył pan takiego sformułowania, które jest, no, mówiąc delikatnie, to jest bardzo delikatne określenie, ja bym to określił trochę trochę inaczej przekazać. Żona nie jest, powiedzmy, jakby to powiedział pan Śruba, jakąś szafą czy drzwiami, które ja przekażę pod opiekę szpitalowi, pod opiekę, nie wiem, dom opieki społecznej, czy co. Ja nie wiem, do czego właściwie to pytanie zmierzało. Bo...
No zmierzało do tego, czy w takich warunkach mieszkaniowych w ogóle...
Da się żyć?
Da się żyć i jeszcze choremu człowiekowi.
Wie pan, to jest sytuacja, która właściwie mogła, odpowiedź nasuwa się sama. Można zadać to pytanie w tym kontekście, czy powinienem narażać życie mojej żony, wiedząc, że sytuacja praktycznie jest beznadziejna. Biorąc pod uwagę korespondencję, w której jestem posiadany, począwszy od Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez Rzecznika Praw Obywatelskich, poprzez Prezydenta Miasta Poznania, poprzez Rzecznika Praw Dziecka, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, opinia Akademii Medycznej Lekarza z Akademii Medycznej o stanie zdrowia mojej żony, podpisana przez Naczelnika Wydziału Policji na Szylinga, całe mnóstwo innych dokumentów i jeżeli to wszystko wezmę pod uwagę, to właściwie powinienem spakować dzisiaj walizki i powinienem się z tego mieszkania po prostu wyprowadzić. Tylko pytanie, dokąd? Pytanie zasadnicze, dokąd mam się wyprowadzić, prawda? I teraz pytanie drugie jest tego rodzaju, czy osoby, czy ta bezradność urzędów, bezradność całej administracji państwowej, począwszy od Warszawy, skończywszy na naszej tutaj wojewódzkiej, czy ta bezradność urzędu nie jest czasami przyzwoleniem na działanie tego typu ludzi, właśnie jak Śruba, jak Liberkowski, Gawroński. Ja chciałbym zwrócić na jedną rzecz bardzo istotną uwagę. Pan Liberkowski i pan Gawroński to są osoby, które są osobami jakieś, nie wiem, szare eminencje. Od kilku miesięcy, żeby nie powiedzieć, od ponad pół roku wisi dużymi literami napisane zaproszenie na kamienicy na ulicy Stolarskiej. Panie Liberkowski, panie Gawroński, zapraszamy do stołu, zapraszamy do rozmów. Proszę bardzo, siadamy, rozmawiamy. Jesteśmy ludźmi albo nie jesteśmy ludźmi. Albo się traktujemy jak zwierzęta, albo traktujemy się jak po prostu ludzie. Jeżeli pan Gawroński i pan Liberkowski mają odrobinę ludzkich odruchów, ja myślę, że powinni się odezwać, myślę, że powinni się skontaktować i myślę, że na pewno doszlibyśmy do jakiegoś konsensusu, że jakieś rozwiązanie by się w tej sytuacji znalazło. A ta sytuacja, która jest w tej chwili, to jest praktycznie, mogę powiedzieć krótko, wszyscy się zgadzamy na to, cały kraj, cała Rzeczpospolita ma, przepraszam za wrażenie, w dupie konstytucję tego kraju i po prostu zgadza się na takie działanie, akceptuje to działanie, ciche przyzwolenie też jest akceptacją, tak bym to określił.
Panie Krzysztofie, czy w ogóle ani razu nie rozmawialiście z właścicielami kamienicy?
Nigdy, ani razu.
Nawet spotkania nie było takiego, nie wiem, kontaktu wzrokowego?
Żadnego kontaktu wzrokowego. Jedyny kontakt wzrokowy, jaki miałem, to był z panem Śrubą i z panem przedtem Żukowskim. Z panem Śrubą nawet dzisiaj miałem kontakt wzrokowy. Tak się akurat złożyło, że mijał mnie na ulicy. Pani Śruba tak przy okazji w mieście, w terenie zabudowanym sygnału dźwiękowego się nie używa. Tak przy okazji mi pan zwrócił tylko uwagę na ten fakt. Pokiwał mi sympatycznie rączką i pojechał dalej.
Panie Pawle, inspektor nadzoru budowlanego, czy w pana karierze zawodowej, a był pan przecież również inspektorem wojewódzkim nadzoru budowlanego, zdarzyła się podobna historia, nie mówię, że taka sama, ale o podobnym ładunku, nie wiem, emocji i zarazem zawziętości jednej ze stron.
Nie zdarzyła się taka sytuacja. Nie przypominam sobie zarówno z pracy jeszcze w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, jak i teraz dla miasta Poznania, żeby mieć do czynienia z sytuacją, kiedy wielokrotne apele do właścicieli tej kamienicy, dlatego że zgodnie z ustawą prawo budowlane za właściwe utrzymanie obiektu budowlanego, za zapewnienie bezpieczeństwa w użytkowanym obiekcie budowlanym odpowiadają w pierwszej kolejności właściciele budynku, a dopiero potem zarządca. Tak stanowi prawo. I nie zdarzyło mi się jeszcze w swojej karierze zawodowej mieć do czynienia z sytuacją taką, kiedy właściciele nie reagują również na moje zaproszenie.
A jak pan myśli, dlaczego właściciele kamienicy przy Piaskowej, co powstrzymało jego, że w pewnym momencie powiedział stop takim działaniom?
Ja sądzę, że dbałość o wizerunek. W tamtym przypadku właścicielem kamienicy był bank. I sądzę, że wizerunek banku nadszarpnięty w tej sytuacji, czy też jakieś dalsze problemy i upublicznienie tego faktu, że to właśnie ten bank konkretny jest właścicielem budynku, gdzie mają miejsce tego typu sytuacje, z którymi mamy do czynienia teraz na Stolarskiej, no doprowadziło do tego, że nie zaryzykowano nadszarpnięcia wizerunku i to było głównym motywem zrezygnowania z usług Fabryki Mieszkań i Ziemi.
Pan Krzysztof mówi o braku kontaktu, całkowitym braku kontaktu z właścicielami kamienicy przy Stolarskiej. Pan podjął próbę taką właściwie nieformalną spotkania z nimi. Przypomnijmy, jak to się skończyło, jak to się potoczyło.
Tak, rzeczywiście, mając świadomość ograniczeń administracyjnych, proceduralnych, długotrwałość procedur, na każdym etapie postępowania, przypomnę, właściciele, pełnomocnicy mogą się odwoływać i czynią to. Wykorzystują tę ścieżkę odwoławczą. Zaproponowałem współwłaścicielom tego budynku, aby spotkali się ze mną. Nie w trybie postępowania administracyjnych, które prowadzę, ale w takich relacjach czysto ludzkich. Chciałem porozmawiać i przedstawić im sytuację lokatorów, zagrożenia bezpieczeństwa, szczególnie w tym okresie zimowym, a także nakłonić ich do tego, żeby wreszcie spotkali się z lokatorami, usiedli do jednego stołu i zastanowili się, w jaki sposób ten problem, ten konflikt rozstrzygnąć. Otrzymałem w ubiegłym tygodniu odpowiedź podpisaną przez pełnomocnika współwłaścicieli i ku mojemu zdumieniu w tej odpowiedzi postawiono mi kilka warunków wstępnych. Po pierwsze, dojdzie do tego spotkania, jeżeli przeproszę właścicieli za moje niewłaściwe wypowiedzi w tej sprawie, a po drugie, jeżeli doprowadzę do opuszczenia tego budynku przez lokatorów, którzy zdaniem właścicieli, pełnomocnika nie posiadają tytułu prawnego do tych lokali, a także doprowadzę do opuszczenia tego budynku przez anarchistów. To są warunki wstępne, które postawiono mi, aby takie spotkanie mogło się odbyć, a poza tym w tym piśmie również po raz kolejny, po raz drugi dokładnie zagrożono mi odszkodowaniem za straty materialne, jakie ponieśli w tej kamienicy współwłaściciele tego budynku.
No i nie boi się pan, że pan poniesie takie konsekwencje?
Panie redaktorze, gdybym był tchórzem, nie mógłbym być powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego dla miasta Poznania. Tutaj rzeczywiście często mamy do czynienia, to jest zresztą wpisane w naszą pracę, mamy do czynienia z różnymi sytuacjami. Takie groźby niestety co jakiś czas się pojawiają. One mają różny charakter. Czasami jest kierowane, i w tej sprawie też tak było, kierowane zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez urzędnika państwowego. Oczywiście to jest wpisane w moją pracę i liczę się z tym. Natomiast z całą pewnością nie spowoduje to, że zaprzestane postępowanie, oczywiście w granicach prawa, zgodnie z przepisami prawa, takiego postępowania, aby doprowadzić ten budynek użytkowany przecież do takiego stanu, że on będzie bezpieczny dla jego lokatorów.
A dlaczego to pan ma wyprowadzić anarchistów z tego budynku? Tam są anarchiści w ogóle, panie Krzysztofie?
Nie. Ja sądzę, że to jest związane z tym, że anarchiści pomagają lokatorom i bardzo często uczestniczą w różnych akcjach prowadzonych w tej kamienicy i w jej otoczeniu. Natomiast no to oczekiwanie zostało pod moim adresem przez pełnomocnika współwłaścicieli wyrażone.
Panie inspektorze, oprócz tego spośród ostatnich działań podjętych przez pana była właściwie decyzja o przywróceniu tam dostawy wody, no nie wiem jak to określić, może tak to powiem. Tu też właściwie, no mówię też, tu porażka właściwie, też porażka.
Tak, nakazałem współwłaścicielom kamienicy przywrócenie sprawności technicznej wewnętrznej instalacji wodociągowej poprzez naprawę tego fragmentu uszkodzonej instalacji uszkodzonej przez pracowników pełnomocnika współwłaścicieli, i wskazałem ten element jako bezpośrednią przyczynę braku wody w kamienicy. Zresztą tutaj lokatorzy nie informowali mnie, że mogą być inne przyczyny, bo innych przyczyn wcześniej nie było. Oczywiście poza zalewaniem, ale to było działanie świadome pełnomocnika współwłaścicieli. W związku z ustaleniem stanu faktycznego wydałem taką decyzję, określiłem termin jej wykonania i od tego rozstrzygnięcia, od tej decyzji odwołał się pełnomocnik współwłaścicieli pan Piotr Śruba i wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego uchylił moją decyzję w całości.
Zaraz do tego wrócimy. Dzwoni pierwszy słuchacz. Dobry wieczór. Proszę założyć słuchawki, bo będą panowie lepiej słyszeli.
Halo.
Dobry wieczór, witam pana.
Dobry wieczór, Andrzej Broniecki z ulicy Sikorskiego 32. Słucham na bieżąco Państwa audycji w tej chwili. Tak. No i chciałbym dorzucić jeszcze jeden adresik Sikorskiego 32. No, od 31 października mamy odcięty gaz. Wczoraj wydanie teleskopu bardzo, bardzo precyzyjnie, że tak powiem, przedstawiło problem. Mianowicie, no, podejrzewamy, że to działaniem spółki. Zbieramy dokumenty i coraz bardziej, no, mamy to udokumentowane, że to jednak działaniem spółki odcięto gaz w budynku. No i jest to podobne bardzo do działania pana śruby na Solarskiej. Na razie gaz, no. Minus 12 było dzisiaj. Co? Dzisiaj. Dzisiaj ma być 8, no. Rany boskie. Prąd jeszcze mamy. Wodę jeszcze mamy. No ale sytuacja jest też trudna, bo spółka Estate Poznań, wynajmujący, nie podejmuje żadnych działań, wyklać to, co do niej należy, czyli usunąć awarię niewielką w piwnicy.
I jak dużo osób mieszka w tym budynku?
Stałych jest 9 lokatorów, 9 mieszkań. No i jeszcze studenci, ale tych nie liczymy po prostu, nie, bo student przychodzi, wychodzi. I chyba 4 mieszkań jest 14, no. 9 lokatorów, 5 stoi pustych.
Czy pan poznał właścicieli? Bo rozumiem, że przyszli nowi właściciele budynku, tak?
Nie, właścicielem nie. Budynku jest Poznań Estate, Poplińskich 21, Poplińskich 12, lokal 21, która jest od 2006 roku. To zmienia adres ta spółka.
Aha. Pan inspektor zapisał sobie tutaj pewne informacje, które pan przekazał nam.
Pan inspektor zna, albowiem wczoraj w trakcie kontroli właśnie ludzi pana inspektora włączyła się telewizja teleskop.
Zna pan sytuację, panie
profesorze? Wczoraj właśnie, tak. Także można jeszcze dzisiaj na internecie program, cały reportaż teleskopu przejrzeć.
No jasne. Dobrze. Czyli...
No ale wie pan, jeżeli pracownik spółki Estate Poznań mówi do kamery, że no właściciele jeszcze nie podjęli decyzji, a podejmują ją, jak zaznaczam, od 31 października, no to ja przepraszam, już półtora miesiąca. Nie? Za 6 miesięcy trzeba będzie wymieniać całą instalację zgodnie z przepisami, co może pan inspektor Łukaszewski potwierdzić.
Potwierdza pan to?
Także to chciałem powiedzieć i dorzucić, tylko skromny ten adres. Nie?
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Na razie prąd i wodę mamy.
Prąd, wodę macie.
Ja może dodam do tej wypowiedzi szanownego pana, iż zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem za zapewnienie dostaw wszelkich mediów do budynku odpowiada jego właściciel. Tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że tylko w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa życia lub zdrowia możliwa jest ingerencja nadzoru budowlanego w celu naprawy jakichś elementów uszkodzonej instalacji wodociągowej, instalacji gazowej, kiedy ta instalacja na przykład jest rozszczelniona i jest zagrożenie wybuchem. Także dokładnie zbadamy tę sprawę, ale też trzeba mieć świadomość obowiązków, które ustawodawca nałożył ściśle i precyzyjnie. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek dostarczenia dostawy mediów. W przypadku wody jest na przykład, wygląda to w ten sposób, że ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie przewiduje możliwości odcięcia wody przez inne podmioty niż przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Więc jeżeli robi to właściciel lub zarządca obiektu, no to wtedy narusza prawo.
Panie inspektorze, piękna jest ustawa o ochronie lokatorów, ale brak organu, tego egzekutora i kar nakładających na stronę uchwytającą się od wykonania swoich obowiązków. Mówię tu o artykule 6a i 6b, który precyzuje jednoznacznie obowiązki wynajmującego najemcy. Nie ma tych rzeczy. Dziękuję serdecznie, przepraszam, nie będę przeszkadzał w programie. W każdym razie uważam, że jeżeli sytuacja przy minus 12, minus 8 będzie się pogłębiała, gdzie człowiek bez ogrzewania przebywa w lokalu, zagraża mu jego zdrowiu i życiu. Tym bardziej, że człowiek jest chory.
Proszę jeszcze raz na koniec podać adres. Ja jeszcze raz powtórzmy ten adres. Skąd pan dzwonił? Sikorskiego?
Sikorskiego 32.
Dziękujemy panu. No,
wydaje mi się, że to, co powiedział przed chwileczką słuchacz, to jest właściwie potwierdzenie tego wszystkiego, co powiedziałem, że To, że dochodzi do takiej sytuacji, że pan inspektor otrzymuje taką odpowiedź właściciela czy pełnomocnika, powiedzmy pana Śruby, w imieniu właścicieli, powiedzmy taką odpowiedź, która stawia warunki urzędnikowi państwowemu, stawia warunki, spotkamy się, owszem, ale pod warunkiem takim, 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 że dochodzi do takiej sytuacji, że praktycznie ci panowie po prostu dosłownie mają w nosie wszystkie urzędy państwowe i praktycznie stawiają warunki. Oni w tej chwili rządzą właściwie całą tą infrastrukturą.
Panie Krzysztofie, pamiętajmy tylko, może ma znaczenie, może nie ma znaczenia, że była to odpowiedź na pewne nieformalne działania inspektora. Nie była to odpowiedź na urzędowe pismo. Nie wiem, czy to tłumaczy taką formę odpowiedzi, ale zwracam tylko na to uwagę. Panie inspektorze, a więc podjął pan decyzję, pan wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego ją właściwie uchylił. Co to znaczy? To znaczy, że pan się pomylił, czy on się pomylił? Któryś z panów się musiał pomylić?
Nie komentuję nigdy orzeczeń drugiej instancji, natomiast mogę powiedzieć w tej sprawie taką rzecz. Otóż wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wskazał w swoim uzasadnieniu, w swojej decyzji, że powinienem zbadać całą wewnętrzną instalację wodociągową w tym budynku. Ja oczywiście o tym doskonale wiem, tylko problem polega na tym, że wykonanie tego obowiązku w tym przypadku jest niemożliwe, ponieważ nie mamy dostępu do wszystkich lokali w budynku przy ulicy Stolarskiej 2, dlatego że niektóre lokale są w gestii pana Piotra Śruby i stąd też mając świadomość tych ograniczeń, była wydana decyzja nakazująca naprawę tego fragmentu instalacji, który został faktycznie uszkodzony i o czym wiedzieliśmy i co zostało potwierdzone w toku kontroli.
A czy właściciel bądź najemca może odmówić wpuszczenia inspektora do niektórych pomieszczeń, do części budynku?
Niestety taka jest praktyka i to się bardzo często zdarza, że nie jesteśmy wpuszczani do pomieszczeń, do całych lokali, do budynków. Ja przypomnę tylko kasus dyskoteki Broadway. Tam nie mogliśmy podjąć żadnych działań związanych ze stwierdzeniem właściwie faktu, który miał miejsce, samowolnej przebudowy tego lokalu kiedyś handlowego na dyskotekę, dlatego że uniemożliwiał nam to właściciel tego obiektu. I tak jest w tej sytuacji, bo jeżeli pełnomocnicy współwłaścicieli przy Stolarskiej odwołują się od wszystkich decyzji nakazowych nadzoru budowlanego konserwatora zabytków, bo również takie w sprawie tej kamienicy zapadały, no to należy liczyć się z tym, że możliwości wejścia do lokali po to tylko, żeby zablokować nasze działania, nie będziemy mieli. A w sytuacji obecnej ja muszę wszcząć postępowanie, zresztą już zostało takie wszczęte. Nałożyłem obowiązki na współwłaścicieli, żeby przedstawili nadzorowi budowlanemu opinię techniczną dotyczącą całej wewnętrznej instalacji wodociągowej i teraz nie mam żadnej wiedzy na temat tego, kiedy ta opinia zostanie wykonana, czy zostanie w ogóle wykonana, ale jeżeli nie zostanie wykonana, to w trybie egzekucyjnym będę musiał zrobić to sam i to na pewno zrobię. Tylko przedłuży to znowu całe postępowanie w czasie. Ta opinia jest potrzebna po to, żeby mieć wiedzę na temat stanu technicznego całej instalacji i jeżeli ta wiedza będzie, dopiero będzie można określić obowiązki na właścicieli i to też jest czas. W związku z tym podjąłem takie działania, które dawały możliwość naprawy tej instalacji w stosunkowo szybkim czasie i w sposób skuteczny.
A ja, żeby zamknąć wątek decyzji wojewódzkiego nadzoru budowlanego, powiem tylko tytułem może puenty tego wątku, że lokalna gazeta wyborcza, Wielkopolska Wyborcza w swym nagradzaniu cotygodniowym czarnymi i białymi pyrami, czarnymi karaniu, a białymi nagradzaniu, trzy czarne pyry dała właśnie inspektorom wojewódzkiego nadzoru budowlanego uzasadnienie za to, że mają gdzieś los mieszkańców ulicy Stolarskiej, to cytat. Panie Krzysztofie, jak sobie radzicie bez wody? Bez wody w kranach, w rurach, bez wody bieżącej?
Powiem w ten sposób, że na dzień dzisiejszy jakoś sobie radzimy, donosimy tam wodę w butelkach 5-6-litrowych, ale nie wiem, co będzie jutro. Jeżeli temperatura spadnie poniżej kilkunastu stopni, to praktycznie kranik udostępniony przez prezydenta miasta Poznania i tu ukłon, panie prezydencie Grobelny, w pana stronę, ten kranik po prostu zamarznie, on nie jest ocieplony, ziemia przymarznie, wszystko zamarznie. zamarznie, wody nie będzie. Będziemy zmuszeni, podejrzewam, tą wodę chodzić do sklepu, może kupować w sklepie. Nie wiem, po prostu ja nie wiem, co będzie dalej. W każdym razie ktoś kiedyś powiedział, że bez wody żyć nie można, więc przyjdzie nam chyba tylko zejść, no nie wiem, odejść po prostu w spokoju.
Panie inspektorze,
zgodnie z życzeniem i z oczekiwaniem pana Piotra Śruby i pana Liberkowskiego i pana Gawrońskiego.
Wiem skądinąd, panie inspektorze, że gdyby wojewódzki inspektor tę decyzję potwierdził pańską, to sprawy by się potoczyły szybko.
Tak, ja podjąłem już pewne działania, zakładając, że ta decyzja zostanie utrzymana i w związku z tym wystąpiłem do Aquanetu z pytaniem, jakie byłyby koszty naprawy tej instalacji i w budynku, i na zewnątrz budynku, bo jest i awaria wewnątrz, i przy samym budynku. I to nie są duże koszty. Także mając rozeznanie dotyczące kosztów i potencjalnego wykonawcę tej naprawy, no byłem pewien, że uda nam się to szybko naprawić, ale w tej sytuacji no, sprawa zostaje niestety przesunięta w bliżej nieokreślony czas.
Proszę Państwa, 618-654. 654 to numer naszego telefonu w studio. Można pisać na adres antena@radiomerkury.pl. Natomiast ja spróbuję za chwileczkę połączyć się z pełnomocnikiem właścicieli budynku.
Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór, witam pana.
Dobry wieczór.
Witam pana przy telefonie, pan Mirosław Martyn, adwokat. Rozumiem, że jest pan pełnomocnikiem panów Liberkowskiego i pana Gawrońskiego, tak?
Tak.
Dobrze. Proszę pana, to może pan odpowie nam na pytanie, czy właściciele kamienicy zamierzają tak zostawić ją w takim stanie na całą zimę?
To znaczy, właściciele kamienicy cokolwiek zamierzają, to niewiele mogą zrobić, dlatego, ponieważ w wyniku bardzo nieodpowiedzialnych zachowań wielu ludzi, między innymi pana dyrektora nadzoru budowlanego dla miasta Poznania, pana Pawła Łukaszewskiego, właściciele stracili możliwość korzystania z tej kamienicy. Kamienica jest blokowana przez część ludzi, którzy uzurpują sobie jakieś prawa do tej kamienicy. Lokatorzy, którzy mają podpisane umowy i chcą w tej kamienicy mieszkać, nie są wpuszczani, w związku z czym właściciele też nie są wpuszczani, został tam jeden przedstawiciel właścicieli pobity. Stąd dopóki sytuacja się nie unormuje, dopóki nie zostanie przywrócone prawo w tym zakresie, to właściciele nie mogą nic z tej kamienicy zrobić. Po prostu sytuacja jest wywołana przez pewną grupę bardzo, bardzo nieodpowiedzialnych ludzi.
Czy właśnie...
I ci ludzie nie zrozumieją, że prawo w tym kraju powinno coś znaczyć tak długo.
A przepraszam, kto jest nieodpowiedzialny? Kto zdaniem pana, kto tu jest nieodpowiedzialny?
No proszę pana, jeżeli właścicieli, że tak powiem, przedstawiciel właścicieli zostaje pobity na kamienicy, jeżeli stoi obok policji. Stoi obok policja i nie reaguje. Jeżeli właściciele nazywani są publicznie złodziejami, jeżeli mówi się wiele nieprawdziwych rzeczy na ich temat, jeżeli robi się jakieś tam manifestacje pod ich domami, to znaczy, że co?
To zapytam pana, dlaczego właściciele nie mają odwagi spotkać się z lokatorami, porozmawiać z nimi i być może się dogadać? Pan obecny...
Złe pytanie. Po pierwsze... Nie ma takiej sytuacji, że właściciele nie mają odwagi spotkać się.
To nie chcą w takim razie.
Spotykali się z właścicielami, z tymi, z lokatorami, którzy mieli jakiekolwiek tytuły prawne do zamieszkiwania w tym budynku. Chyba ze wszystkimi się właściciele już spotkali, przynajmniej jeden z właścicieli. Sam uczestniczyłem w tych spotkaniach. Były to spotkania zarówno na gruncie prywatnym, jak i spotkania na salach sądowych. Także to, co pan powiedział, jest oczywistą nieprawdą.
Dobrze.
Natomiast w audycji wiem, bierze udział tam pan, który nie ma tytułu prawnego, nie płaci czynszu. Jeszcze poprzedni zarządca tego budynku MPGM kilka lat temu ten stosunek wypowiedział. Ten pan, ci państwo oczywiście tutaj przedstawiają jakąś taką tragiczną sytuację, nie mieszkając w tym budynku, bo to też w trakcie, że tak powiem, sytuacji wyszło.
Rozumiem, że ma pan na myśli pana Krzysztofa, to on to potem wyjaśni. Natomiast jeszcze mam pytanie do pana. Dlaczego nie skorzystali właściciele z możliwości spotkania z inspektorem nadzoru budowlanego, co dowodziłoby, że mają ochotę poszukać jakiegoś rozwiązania, chociażby na zimę, rozwiązania, które zabezpieczyłoby warunki mieszkaniowe godne człowieka dla lokatorów tej kamienicy?
To znaczy, po pierwsze, też jest błędna informacja, że nie skorzystali ze spotkania z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego, bo nie było w ogóle takiej propozycji. Była propozycja pana Łukaszewskiego sformułowana w sposób bardzo nieelegancki, nazwijmy to tak delikatnie, bardzo brzydki.
Na czym polegał brak elegancji?
Pierw wyzwał tych panów od złodziei, pierw powiedział, że pierw z okrzykiem jakimś emocjonalnym powiedział, teraz ich mamy, a potem mówi, no to my się spotkajmy, ale nie jako z powiatowym inspektorem, tylko z mediatorem, ponieważ powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie ma takich kompetencji, żeby być mediatorem w takich sprawach. Zwróciliśmy się do pana prezydenta miasta Poznania, czy wyposażył pana Łukaszewskiego w takie kompetencje. Do dzisiaj nie mamy ku temu odpowiedzi. Natomiast trudno rozmawiać na gruncie towarzyskim czy jakimś innym o pogodzie, bo pytaliśmy o to, jak co ma być tematem tego spotkania, to pan Łukaszewski odpowiedział, że warunki atmosferyczne na piśmie. W związku z czym niezbytnio wiemy, co znaczą rozmowa o pogodzie.
Panie mecenasie, czy jako prawnik wykonujący zawód społecznego zaufania popiera pan metody stosowane przez pełnomocników właścicieli kamienicy, przez pana Śrubę, a więc to wszystko, co działo się w tej kamienicy, o czym mówili niejednokrotnie lokatorzy, a więc zalewanie, odcinanie mediów, podrzucanie czy to robaków, czy to innych brzydkich rzeczy na wycieraczki.
Znaczy, powtarza pan rzeczy, które są nieprawdziwe, natomiast ja mam kontakt z częścią lokatorów, z tymi, którzy wynajęli tam mieszkania, chcą tam mieszkać w pokoju i nigdy nie skarżyli się na osoby, o których pan mówi. Natomiast mówiąc w imieniu właścicieli, powiem tak, właściciele akceptują to, co robi w tej chwili pełnomocnik, nie akceptują działań powiatowego inspektora, bo nawet wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, uchylając decyzję, stwierdził, że działania te były pozbawione prawa, były bezprawne, w związku z czym gdzieś jest oprócz emocji musimy również stosować prawo, a prawo wyraźnie stoi po stronie właścicieli w tym zakresie, że ci, którzy mają ważne umowy, mogą w tej kamienicy mieszkać i o tych właściciele dbać będą. Natomiast ci, którzy nie płacą, i tutaj na przykład też padło to hasło na temat wyłączenia prądu na klatce schodowej, proszę jednak pamiętać o tym, że państwo, którzy tak głośno krzyczą, nigdy w życiu nie zapłacili złotówki za prąd na klatce schodowej. W związku z czym kto ma za to płacić? Dotychczas do kwietnia sponsorowało ten prąd miasto Poznań. No może czas, żeby wreszcie za to, co korzystają, zaczęli płacić sami.
Nie wiem, czy pan się zgodzi, żeby pan Krzysztof zadał panu jakieś pytanie, jeżeli ma, które by chętnie zadał właścicielom kamienicy.
Z panem Krzysztofem spotkamy się niedługo, więc na sali sądowej, no bo także, że myślę, że nie jest, że spotkanie na antenie nie jest najlepszą metodą, ponieważ pan Krzysztof Chojnacki nie ma tytułu do przebywania w tej kamienicy.
Na koniec chciałem pana zapytać, o jakie niewłaściwe wypowiedzi pan tutaj posądza powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, o których pan mówił na początku?
Ja nie posądzam. Pan powiatowy inspektor nadzoru budowlanego pewnego dnia wyszedł z tej kamienicy z okrzykiem "teraz ich mamy", co prasa uchwyciła. Wypowiadał się kilkanaście razy w prasie, nazywając między innymi moich klientów złodziejami. No, to urzędnikowi państwowemu nie powinno nastąpić, bo w Polsce tak długo wszyscy są niewinni, dopóki nie zostali prawomocnie skazani. Żaden z moich klientów, ani pan Liberkowski, ani pan Gawroński, nie zostali skazani, tym bardziej za kradzież. Nigdy nie mieli żadnych spraw sądowych. W związku z czym takie nazwanie ich publiczne i oczywiście potem można powiedzieć, że to była wypowiedź nieautoryzowana, ale również nie padł żaden protest, że nie padło żadne dementi ze strony pana Łukaszewskiego, który po prostu w ten sposób dał czytelny sygnał, że akceptuje to, co albo on powiedział, albo za niego powiedziano, ale takie słowa padły, w związku z czym są to słowa, które na pewno nie sprzyjają budowaniu jakiegokolwiek nici porozumienia.
Dziękuję panu uprzejmie. To był pan Mirosław Martyn, pełnomocnik właścicieli kamienicy, panów Liberkowskiego i Gawrońskiego. Dziękuję za tę rozmowę panu.
Dziękuję również.
Dobrej nocy. Czy któryś z panów zechce coś powiedzieć?
Tak, ja muszę odnieść się do jednej kwestii. No nie sposób przejść do porządku dziennego nad ewidentnym kłamstwem, które wypowiedział przed chwilą pan adwokat, stwierdzając, że nazwałem złodziejami współwłaścicieli. To jest wierutne kłamstwo. Ja w ogóle nie mam w swoim arsenale słów tego typu epitetów. Nigdy nie używam takich określeń. Ja nie wiem, skąd w ogóle to się wzięło i dziwię się bardzo osobie zaufania publicznego, że posługuje się kłamstwem i to publicznie.
Panie Krzysztofie, pan z kolei nielegalnie tam mieszka.
Tak twierdzi pan Martyn, tak?
Pan Mirosław Martyn, adwokat.
Mirosław Martyn, adwokat, wierzę w to, że tak rzeczywiście jest, bo tutaj poseł mówi, że prawo powinno coś stanowić, prawo powinno obowiązywać, to prawo, słowo pojawia się bardzo często w jego wypowiedzi. Szanowny panie adwokacie, decyzją Urzędu Miejskiego otrzymałem zgodę na zaadoptowanie pomieszczenia strychowego na mieszkanie. I nie ma mowy o czymś takim. Jeżeli już mielibyśmy mówić o jakichkolwiek rozliczeniach, to właściwie pana klienci powinni usiąść ze mną do stołu i zastanowić się nad tym, w jaki sposób powinni mi zrekompensować poniesione koszty związane ze zwiększeniem praktycznie stanu posiadania ich majątku, bo praktycznie włożyłem tam dorobek całego swojego życia w urządzenie tego mieszkania, w zainstalowanie zarówno instalacji elektrycznej, ogrzewania, w ogóle urządzenie ściany, wszystko to zostało postawione przeze mnie osobiście. Jeżeli chodzi o prąd, to to jest totalna bzdura, zacytuję tutaj pana, że nigdy nie płaciłem za prąd, za rachunki za energię zawsze płaciłem. Jeżeli
to znaczy pan powiedział, że nie płacił pan za prąd na klatce schodowej.
Na klatce schodowej. No tak to było skonstruowane przez MPGM, że ten rachunek był po prostu doliczony, za energia była doliczona do rachunku za opłatę czynszową. W związku z tym, jeżeli przez 20 kilka lat mieszkałem w tej kamienicy i nigdy w życiu bym nie płacił ani grosza za opłaty czynszowej, to już dawno by mnie w tej kamienicy nie było, już dawno byłbym wyeksmitowany przez jeszcze MPGM. Także to jest totalna bzdura w tej chwili. Wszystko to, co pan adwokat tutaj opowiada o jakichś tam pobiciach, o jakichś szykanach, o jakichś blokadach i tak dalej, to ja chciałbym zadać jedno bardzo istotne pytanie. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie, kto zdemontował drzwi wejściowe do tej kamienicy? Kto zdemontował bramę do tej kamienicy? Gdyby ta brama i te drzwi były w tej kamienicy, pełnomocnicy właściciela mogliby sobie spokojnie wchodzić.
Panowie, mamy telefon, wejdę w słowo, bo audycja nieuchronnie zbliża się ku końcowi, a może ktoś jeszcze weźmie głos. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Witam wszystkich.
Witamy
gości.
Panią.
Ja niestety teraz włączyłam się później w audycji. Nie wiem, co padło, co nie padło już w tej audycji. W ogóle to pan adwokat jest po prostu piorunująco manipulującym człowiekiem, ludźmi, bo na pana pytanie odpowiadał bardzo kuriozalnie, omijając pana, który tam iście wymachiwał łopatą i zniszczył ten budynek. Ja teraz słucham was przez internet i sobie otworzyłam taką fajną stronę. Właściciele kamienicy chcą 600 tysięcy złotych od powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. No fajnie. Życzę powodzenia w zdobywaniu pieniędzy, bo pan rzekomo bezprawnie ujawnił dane pochodzące z prywatnego dokumentu. Tak sobie grzebię w internecie.
Ale pani sądzę, że nie boi się pan tego zarzutu?
Jak tam z ciepłem wygląda? Co z ogrzewaniem? Nie ma wody, nie ma prądu, nie
mówiliśmy
ma
gazu,
nie
ma na początku, pani Tereso, że z temperaturą nie jest tak źle w samym mieszkaniu, powiedział pan Krzysztof.
Znaczy w jednym mieszkaniu, bo w innych mieszkaniach jest ogrzewanie węgiel, drewno i tak dalej. To wszystko też musi być wnoszone na drugie, trzecie, czwarte, na drugie, trzecie piętro i tak dalej, i tak dalej. Także w moim przypadku mam tylko tę komfortową sytuację, że zainstalowałem tam ogrzewanie centralne ogrzewanie i jest piec zasilany energią.
Chwała Bogu, że chociaż to jest. Ja chciałam wam powiedzieć, że w trakcie zapalania choinki, pomijając Facebook i dialog z panem prezydentem, w trakcie zapalania choinki na Starym Rynku miałam okazję 3 minuty o was porozmawiać, zapytać prezydenta Grobelnego osobiście o temat i dowiedziałam się, że nie ma możliwości prawnych, żeby miasto wam pomogło. Ja mówię, panie prezydencie, ale przepraszam bardzo, pan ma ludzi, to jest raz, a dwa, pan jest przewodniczącym miast polskich, no ja bym musiał iść do Sejmu. Ja mówię, no to niech pan idzie do Sejmu, bo pana wybieraliśmy, żeby pan nas bronił. Miasto naprawdę nic nie może zrobić? Ja nie rozumiem, kurczę, ja nie mogę tego pojąć. Przecież tam są dzieci, tak? No i co rzecznik praw dziecka? Przecież te dzieci idą do szkoły, te dzieci muszą się uczyć, te dzieci są psychicznie zestresowane. Jak to się skończy wszystko?
Mogę pani odpowiedzieć, co rzecznik praw dziecka odpowiedział. Komendant Policji Targowej odpowiedział rzecznikowi praw dziecka, że nigdy tam nie działa się krzywda dziecku i nie będzie się działała krzywda dziecku i tym rzecznik praw dziecka się zadowoli. Tak wygląda rzeczywistość
w naszym
kraju.
No to ja przepraszam bardzo, a dlaczego ten pan adwokat nie powiedział nic o tym, co zdemolował tam pan Śruba?
On po prostu zapomniał.
No ja nie wiem, ja po prostu nie rozumiem tego.
Ja tego się nie da zrozumieć.
Podziwiam pana redaktora, że tak spokojnie rozmawiał z tym panem adwokatem.
Dziękuję pani za telefon, dziękujemy za uwagę. Myślę, panie Krzysztofie, że to bardzo ważne, że tak zwani zwykli mieszkańcy, nie bezpośrednio uczestniczący w tym konflikcie, zagadują prezydenta na rynku, korzystając z okazji o tę sprawę, bo to powinno być dla władz miasta sygnałem, że ci, którzy tam nie mieszkają, też tym żyją.
Tak, bo ja już kiedyś wcześniej, jak byliśmy w tym studio, to wspominaliśmy z kolegą tutaj też z tej kamienicy, że prędzej czy później ten problem dzisiaj dotyczy nas, jutro może dotyczyć również innych mieszkańców tego miasta. Jeżeli po prostu będziemy działali w ten sposób, jeżeli będziemy dawali ciche przyzwolenie na tego typu działania, i to mówię w tej chwili, panie mecenasie, panie adwokacie, do pana, to kieruję tę uwagę, że ja się wypowiadam cały czas w imieniu wszystkich mieszkańców tej kamienicy, jeżeli to jest gwoli ścisłości, jeżeli mówię, będziemy akceptowali tego typu rozwiązania, będziemy akceptowali posunięcia tego typu ludzi, działania tego typu ludzi, to prędzej czy później dojdzie do sytuacji, że ta sytuacja może dotyczyć. Ale dziękuję pani serdecznie za to, że pan za to pytanie panu prezydentowi. Dziękuję wszystkim w ogóle ludziom, którzy zainteresowali się tym tematem.
Mamy jeszcze jeden telefon, odbiorę go jeszcze. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Proszę państwa, ja mam taką jedną sugestię, że największa wina tutaj w tym całym wszystkim leży po stronie miasta. Mieszkam też w kamienicy. Dostaliśmy mieszkanie, kiedy się ojciec dostał. Mieszkanie było to mieszkanie służbowe. Było trzeba wpłacić bardzo dużą kaucję, taką jak na mieszkanie tam trzypokojowe w blokach. Po pewnym czasie znalazł się właściciel, podnosi czynsz regularnie do góry i wina leży po stronie miasta. Po co miasto kiedyś zabierało tym właścicielom te mieszkania? Teraz na przykład, jeżeli byśmy się chcieli czy przeprowadzić gdziekolwiek indziej, jest tylko pytanie, czy miasto zwróci tą kaucję, która była tam 20 lat, 30 lat temu wpłacona. Nie, po prostu zostawia się w Poznaniu lokatorów na własną rękę i taka jest prawda. Tutaj kolega mieszka też w okolicy rynku Łazarskiego. Jeszcze można powiedzieć, że trafił na w miarę normalnego właściciela, który powiedział, że on remontuje kamienicę, będzie sprzedawał mieszkania. Jak się komuś nie podoba, może się wyprowadzić. Daje każdemu po 20 tysięcy, żeby się mógł zagospodarować. Ale miasto, powiem państwu, miasto nic nie zrobi w tej sytuacji. To jest po prostu na biednych ludzi, po prostu oni nie patrzą. Pan prezydent ma swoje miejsce i to się nie zmieni.
Ja dziękuję panu, wejdę w słowo teraz panu, bo tak? Musimy kończyć. Dziękuję, czyli no nie jest to jednostkowy los, chociaż chyba tak dramatycznie nigdzie nie ma jak na Stolarskiej 2. Panie inspektorze, ostatnie słowo może do pana. Czy chce pan jeszcze coś dodać do tej całej historii?
Ja jestem przede wszystkim zażenowany jeszcze tym bardziej po wypowiedzi pana mecenasa, pełnomocnika, jakby nie było, właścicieli, bo właściwie jego wypowiedź świadczy o podejściu do losu mieszkańców tej kamienicy, do sytuacji, jaka ma miejsce, i niestety jestem i zażenowany, i poirytowany tym wystąpieniem, które niestety w mojej ocenie nie daje żadnych szans na póki co. Chyba że zmieni się, nie wiem, że zmieni się pełnomocnik, zmieni się adwokat, ale póki co niestety nie widzę perspektywy, jakiejś bliskiej perspektywy, żeby temu zaradzić.
Bardzo gorzka uwaga, po której aż nie wiem, czy życzyć panie Krzysztofie wesołych świąt. Życzę spokojnych przede wszystkim, zdrowych tych świąt. Inne słowo nie przychodzi mi do głowy. Musimy kończyć naszą audycję.
Bardzo dziękuję za te życzenia. Ja tylko jedno słowo chciałbym tylko powiedzieć.
Naprawdę jedno słowo. Naprawdę.
Jedno słowo. Dziękuję wszystkim. Dziękuję ludziom, którym chciało się chcieć, jak to się mówi, coś zrobić. A kto to jest, kogo mam na myśli, to już ludzie będą wiedzieli.
Krzysztof Chojnacki, lokator ze Stolarskiej 2. Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania Paweł Łukaszewski. Dziękujemy za uwagę. Rafał Regulski, Krzysztof Jankowski. Dobranoc.